Niemal cały 23 rozdział Ewangelii Mateusza to mowa Jezusa skierowana przeciw znawcom prawa i faryzeuszom. Od początku rozdziału czytamy: Potem Jezus przemówił do tłumu i do uczniów. Znawcy prawa i faryzeusze są upoważnieni do objaśniania zbioru praw Mojżesza. Spełniajcie więc wszystko i przestrzegajcie, co wam nakazują, ale nie naśladujcie ich postępowania, bo sami nie robią tego, czego nauczają. Dodają ciężar do ciężaru i kładą ludziom na ramiona, lecz sami żadnego ciężaru nawet palcem nie ruszą. Te słowa Jezusa można sparafrazować następująco. Na tyle, na ile uczeni w piśmie i faryzeusze uczą was przestrzegać wielkich zasad prawa, które Mojżesz otrzymał od Boga, musicie ich słuchać. Tak dalece, jak uczeni w piśmie i faryzeusze uczą was czcić Boga i szanować człowieka, ich nauka jest ważna i wiążąca. Ale cały sposób ich podejścia do religii ma jeden zasadniczy defekt. Religię przetworzyli oni na system wielu tysięcy reguł i przepisów. W ten sposób religia stała się ciężarem, ciężarem nie do zniesienia. Każdy sposób przedstawiania religii musi zostać poddany pewnemu sprawdzianowi. Czy to przedstawienie religii daje jej skrzydeł, tak żeby mogła podnieść człowieka, czy może dodaje balastu, który ciągnie go ku ziemi? Czy ukazuje religię jako coś radosnego, czy jako rzecz przygnębiającą? Czy ta religia będzie pomagała człowiekowi, czy może będzie źródłem jego niepokoju? Czy potrafi ona dźwigać człowieka, czy też człowiek będzie musiał dźwigać ją? Kiedykolwiek religia staje się sprawą ciężarów, zakazów, to znaczy czymś przygnębiającym, wtedy przestaje być prawdziwą religią. Faryzeusze nie chcieli się godzić na najmniejsze złagodzenie rygorów religijnych. Ich jedynym celem, jak o tym zresztą sami świadczyli, było wymurowanie ogrodzenia dookoła prawa. Ani jednego przepisu nie chcieli złagodzić czy usunąć. Kiedykolwiek religia staje się ciężarem, z całą pewnością nie jest ona religią chrześcijańską. Chrześcijaństwo to żywa, osobista więź z Jezusem. Więź przynosząca wolność, przynosząca radość. Więź ta nie polega na skrupulatnym przestrzeganiu zbioru przepisów i reguł, ale na twórczej, zrodzonej z miłości, serdecznej wspólnocie z Jezusem, jako Zbawicielem i Panem, i z bliźnimi, jako współbraćmi i współsiostrami. Dalej Jezus nauczał, mówiąc o faryzeuszach i znawcach prawa: jeśli coś robią, to tylko na pokaz, chcąc, by ludzie uważali ich za bardzo pobożnych. Obnoszą się ze swoimi dewocjonaliami i chodzą w odświętnych szatach. Lubią zasiadać na pierwszych miejscach w synagodze. Lubią, gdy ludzie pozdrawiają ich na rynku i tytułują ich rabbi, nauczycielu. Nie pozwalajcie się jednak tak tytułować, bo macie tylko jednego nauczyciela, a wy wszyscy jesteście jego braćmi. Tu, na ziemi, nie mówcie do nikogo ojcze, bo macie tylko jednego ojca w niebie. Nie pozwalajcie też nikomu mówić do siebie mistrzu, bo macie tylko jednego mistrza, jest nim Chrystus. A kto z was chciałby więcej znaczyć, niech służy innym. Kto się będzie wywyższał, zostanie upokorzony, a kto się upokorzy, będzie wywyższony. W religii, która polega na przestrzeganiu niezliczonych reguł i przepisów, człowiek może bez trudu zadbać o to, by inni widzieli, jak skrupulatnie wypełnia on te przepisy i jak jest doskonały w swej pobożności. Jezus wskazuje na przykładowe czyny i zwyczaje, które wyraźnie obnażają faryzejską pychę. Faryzeusze poszerzali na przykład swoje rzemyki modlitewne. Żyd w czasie modlitwy zakładał i do dziś zakłada to, co nazywa się tefilin albo filakteria. Nosi się je każdego dnia, oprócz sabatu i specjalnych uroczystych dni. Podobne są do malutkich skórzanych pudełeczek, przymocowanych rzemykiem do nadgarstka i do czoła. Faryzeusz, po to by ściągnąć na siebie uwagę, sporządzał sobie filakteria szczególnie dużych rozmiarów, demonstrując w ten sposób swoje wzorowe posłuszeństwo wobec prawa i swoją wzorową pobożność. Faryzeusze mieli też frędzle u swoich szat. Bóg nakazał swemu ludowi zrobić sobie frędzle na krańcach szat po to, by patrząc na nie, pamiętali o przykazaniach Bożych. Te frędzle podobne były do plecionych warkoczy sznurów, umocowane były na czterech rogach wierzchniego płaszcza. Frędzle te łatwo można było wydłużać, co też faryzeusze czynili, nadając im taką długość, że stawały się demonstracyjnie pokazem pobożności. Nosili je nie po to, by przypominać sobie o przykazaniach, ale by zwracać na siebie uwagę. Poza tym faryzeusze lubili zaszczytne miejsca przy stole biesiadnym po prawej i lewej stronie gospodarza, lubili też pierwsze krzesła w synagogach. Ostatnie miejsca zajmowane były przez dzieci i przez ludzi najniższej rangi. Im bliżej przodu, tym zaszczytniejsze było miejsce. Najbardziej zaszczytne miejsca należały do przełożonych. Były to krzesła umieszczone na samym przodzie i zwrócone frontem do zgromadzenia. Siedzący na takim krześle był widziany przez wszystkich i mógł w czasie nabożeństwa przybierać pobożną pozę, wiedząc, że zostanie zauważona ona przez wszystkich. Poza tym faryzeusze lubili, gdy tytułowano ich rabbi, nauczycielu i gdy ich traktowano z najwyższym szacunkiem. Żądali dla siebie większego szacunku niż ten, jaki się normalnie należy rodzicom. Mówili bowiem, że rodzice dają człowiekowi normalne fizyczne życie, natomiast nauczyciel daje im życie wieczne. Chcieli nawet, by ludzie zwracali się do nich słowem Ojcze. Jezus ostro potępia te pyszne żądania. Domaga się, by chrześcijanin pamiętał, że ma tylko jednego nauczyciela, Chrystusa, i tylko jednego Ojca, Ojca w niebie, Boga. Pragnieniem faryzeusza było zwrócenie na siebie uwagi. Robił to poprzez odpowiednie ubieranie się i odpowiednie postępowanie. Głównym dążeniem chrześcijanina ma być odwrócenie uwagi od siebie, po to, by ludzie, widząc jego dobre czyny, nie jego chwalili, ale jego Ojca w niebie. Każda religia, rodząca pychę w sercu i obłudę w postępowaniu, jest fałszywa. Człowiek prawdziwie religijny żyje i postępuje w taki sposób, że otaczający go ludzie oddają chwałę nie jemu, lecz Bogu. Słowa Jezusa są coraz bardziej zdecydowane. Woła on, jak czytamy w 13 wierszu 23 rozdziału Ewangelii Mateusza: biada wam, zakłamani znawcy prawa i faryzeusze. Zamykacie przed ludźmi dostęp do Królestwa Niebios. Sami tam nie wchodzicie i innym nie pozwalacie. W oryginalnym tekście Nowego Testamentu pojawia się tu słowo hipokryta. Greckie słowo hypokrites na początku znaczyło tyle, co ten, który odpowiada. Później było najczęściej łączone z wypowiedzią i odpowiedzią, czyli z dialogiem na scenie, by niebawem stać się powszechnie przyjętym greckim słowem określającym aktora. W oczach Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze to aktorzy. Co Jezus chce przez to powiedzieć? Że ich religia składa się z zewnętrznych praktyk, znoszenia specjalnie sporządzonych rzemyków modlitewnych i frędzli, drobiazgowego wypełniania reguł i przepisów prawa, podczas gdy ich serce jest pełne złości, zazdrości, pychy, arogancji. Pod starannie dobraną maską pobożności kryją serca opanowane przez bezbożne uczucia, przez namiętności. To oskarżenie odnosi się nie tylko do faryzeuszy, ale w większym lub mniejszym stopniu do każdego, kto idzie przez życie w oparciu o założenie, że religia polega na zewnętrznych obrzędach i praktykach takiego czy innego rodzaju. Jezus oskarżał uczonych w piśmie i faryzeuszy o to, że sami nie weszli do królestwa i że zamknęli drzwi przed tymi, którzy zabiegają o wejście do Niego. Co Jezus chciał przez to powiedzieć? Faryzeusze mniemali, że pełnienie woli Bożej polega na przestrzeganiu tysięcy drobnych reguł i przepisów, a przecież nic nie mogło być bardziej oddalone od Królestwa, którego głównym założeniem jest miłość. Ludziom szukającym wejścia do Królestwa faryzeusze proponowali swoje reguły, swoje przepisy, co w rzeczywistości było równoznaczne z zatrzaskiwaniem przed nimi drzwi do Królestwa. Faryzeusze stawiali swoje wyobrażenia o religii przed Bożą prawdą. Największym niebezpieczeństwem zagrażającym każdemu chrześcijańskiemu nauczycielowi jest skłonność podnoszenia swoich własnych przesądów, nastawień, poglądów do rangi uniwersalnych praw oraz próba zastępowania prawd Bożych własnymi pomysłami. Jeżeli tak postępuje, nie jest przewodnikiem, lecz barierą na drodze do Królestwa, ponieważ sam tkwi w błędzie i zwodzi innych. Nie słuchajmy takich nauczycieli i sami nie nauczajmy w ten sposób. Szukajmy prawdy Bożej, słuchajmy słów Boga i żyjmy tak, jak On tego od nas oczekuje. W mowie Jezusa skierowanej przeciw przywódcom religijnym Izraela pojawiają się kolejne biada. Biada wam, zakłamani znawcy prawa i faryzeusze. Przemierzacie morza i lądy, by zdobyć choć jednego nowego wyznawcę, a gdy go pozyskacie, robicie z niego potępieńca gorszego niż wy sami. Biada wam, ślepi wodzowie, którzy mówicie, przysięga na świątynię nie wiąże człowieka, przysięga na skarbiec w świątyni musi być dotrzymana. Wy, ślepe błazny, co jest ważniejsze, skarby czy świątynia, która je uświęca? Mówicie też, przysięga na ołtarz nie wiąże człowieka. Przysięga na dar złożony na ołtarzu musi być dotrzymana. Wy, ślepcy, co jest ważniejsze, dar czy ołtarz, który ten dar uświęca? Przysięgając na ołtarz, przysięgacie także na wszystko, co się na nim znajduje. Przysięgając na świątynię, przysięgacie przede wszystkim na tego, który w niej mieszka. Przysięgając na niebo, przysięgacie przede wszystkim na Boga i na Jego majestat. W kwestii przysięgi żydowscy znawcy prawa byli mistrzami stosowania wybiegów i uników. Ogólna zasada stosowania uników i wybiegów była następująca. Wiążący charakter miała tylko taka przysięga, w której w sposób bardzo wyraźny użyte zostało imię Boga. Przysięga ta musiała być, jak utrzymywali Żydzi, dotrzymana bez względu na konsekwencje. Każda inna przysięga mogła być zupełnie legalnie złamana. Wierzono, że użycie imienia Boga wprowadza samego Boga jako partnera do danej transakcji i że złamanie takiej przysięgi jest nie tylko sprzeniewierzeniem się ludziom, ale obrazą samego Boga. Trzeba powiedzieć, że umiejętność stosowania przez uczonych w piśmie uników i wybiegów osiągnęła bardzo wysoki poziom. I najprawdopodobniej Jezus w swojej wypowiedzi przedstawia karykaturę metod, jakimi posługiwali się żydowscy znawcy prawa. Jezus mówi, tę waszą specjalność doprowadziliście do takiej perfekcji, że możecie na przykład przysięgę na świątynię uznać za niewiążącą, natomiast przysięgę na złoto świątyni za wiążącą. Sam pomysł takiego traktowania przysięgi i cała koncepcja uników i wybiegów to jest coś strasznego. Człowiek prawdziwie wierzący nigdy nie będzie składał żadnej obietnicy, jeżeli nie ma zamiaru jej dotrzymać. A składając obietnicę, nie będzie zapewniał sobie całego systemu zapasowych drzwi, którymi mógłby uciec od odpowiedzialności w wypadku wyłonienia się trudności. Możemy sobie oszczędzić potępiania faryzeuszy za ich metody wybiegów i uników, bo niestety nie zawsze jesteśmy od nich lepsi. Do dziś ludzie wymigują się od różnych obowiązków, stosując taki czy inny wybieg. do dziś, powołując się na literę prawa, odsuwają od siebie powinności wyraźnie wynikające z ducha prawa. Dla Jezusa słowa były zawsze wiążące. Wynika to z istoty Boga. Bóg wszystko słyszy i wszystko widzi. Dlatego słyszy każde nasze słowo. Widzi naszą każdą skrytą intencję. W świetle tej prawdy obca musi być chrześcijaninowi sztuka wybiegów i uników. Technika wybiegów i uników doskonale pasuje do oszustw tego świata, ale zupełnie nie pasuje do szczerej uczciwości umysłu chrześcijanina. Jeśli nasz umysł jest przemieniony przez Chrystusa, nie będzie w nim miejsca na wybiegi, na krętactwa czy jakiekolwiek inne objawy braku uczciwości. Biada wam, zakłamani znawcy prawa i faryzeusze. Dajecie na ofiarę dziesiątą część nawet z mięty, kopru i kminku, a łamiecie ważniejsze nakazy prawa, jak sprawiedliwość, współczucie i wierność wobec Boga. Właśnie tych nakazów winniście przestrzegać, a tamtych nie pomijać. Wy, ślepi wodzowie, odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Nauka o dziesięcinie stanowiła ważną część żydowskich przepisów religijnych. Dziesięcina była przeznaczona głównie na wsparcie lewitów, ludzi wykonujących pracę fizyczną w świątyni. Prawo dokładnie mówiło, z czego należy składać dziesięcinę. Wszystko, co się nadaje do jedzenia, co można przechowywać, co ma swoje pożywienie z ziemi, podlega dziesięcinie, czytamy w prawie mojżeszowym. Tak więc prawo to stanowiło, że każdy człowiek musi oddawać Bogu dziesiątą część wszystkich owoców swojej pracy. Sens wypowiedzi Jezusa jest następujący. Powszechnie akceptowano obowiązek przynoszenia dziesięciny z głównych zbiorów. Mięta natomiast, koper i kminek, jako przyprawy do potraw, uprawiane były w małych ilościach. Dziesięcina z tych ziół byłaby bardzo mała. Może tylko nieznacznie przewyższałaby to, co rośnie na jednym krzaczku. Poszczególne rodzaje ziół ogródkowych były włączone do dziesięciny jedynie przez ludzi nadzwyczaj skrupulatnych i drobiazgowych. Takimi właśnie byli faryzeusze. Z drugiej jednak strony, tym samym ludziom można było zarzucić nieprawość w wielu dziedzinach. Byli bezwzględni, byli aroganccy, okrutni, składali przysięgi i obietnice, a nie mieli zamiaru ich dotrzymywać. Podejmowali zobowiązania, już z góry wiedząc, że się z nich nie wywiążą. Mówiąc inaczej, przestrzegali drobiazgowych przepisów prawa, a zapominali o rzeczach najbardziej istotnych. Duch faryzejski żyje do dzisiaj i dopóty będzie prosperował, dopóki Chrystus nie zacznie sprawować rządów w ludzkich sercach. Dużo jest ludzi, którzy idąc do kościoła zakładają odświętne ubrania, regularnie dają pieniądze na ofiarę, przyjmują właściwą postawę w czasie modlitwy i często uczestniczą w komunii świętej. Ci, którzy jednak nieuczciwie wykonują swoje codzienne obowiązki, są drażliwi, wybuchają gniewem i znani są ze skąpstwa. Bardzo łatwo jest dojść do stanu, w którym z jednej strony człowiek wykonuje wszystkie zewnętrzne praktyki religijne, a z drugiej jest tak naprawdę zupełnie bezbożny. Żeby uniknąć mylenia prawdziwej pobożności ze zwykłą zewnętrzną religijnością, wsłuchajmy się w końcowe słowa Jezusa. Jezus mówi: połykacie wielbłąda, a przecedzacie komara. Komar jest owadem. Jak wszystkie owady, był przez Żydów uważany za stworzenie nieczyste. Aby zabezpieczyć się przed przypadkowym połknięciem komara, Żydzi cedzili wino, używając do tego odpowiedniej siateczki. Mamy tu przykład humoru, jaki na pewno pobudzał ludzi słuchających Jezusa do śmiechu, bo jest tu zawarty obraz człowieka, który w obawie przed połknięciem mikroskopijnych rozmiarów owada cedzi wino, a jednocześnie z miną wielce zadowolonego z siebie człowieka połyka wielbłąda. Jest to obraz człowieka, który całkowicie zatracił poczucie tego, co naprawdę jest istotne. Nie popełniajmy podobnego błędu. Pamiętajmy, że dla Boga liczą się nie przepisy, nie obrzędy, nie pozory, ale rzeczywiste zaangażowanie, rzeczywiste oddanie, zaufanie, czyli to wszystko, co świadczy o prawdziwej miłości do Boga i do ludzi.